studiu Radia Kraków już Kasia Wodycka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Trwają przygotowania do kolejnego festiwalu Wodecki Twist. To już się stała taka tradycja, że późną wiosną mamy ten festiwal w Krakowie i wcześniej on był bardziej w maju, bo w tym roku w połowie czerwca.
Nie, wiesz, to właściwie wczesnym latem mamy, bo mnie bardzo zależy, żeby sprawdzić, czy będzie pogoda, czy ojciec czuwa. Z reguły mamy w czerwcu, na początku czerwca. W tym roku jest to 13, 14, 15 czerwca i troszkę mamy oryginalniejsze sale, ponieważ udało nam się zdobyć ogrody botaniczne, więc będzie samo piękno, no i oczywiście gale jak zwykle w Aicentrum Kongresowym, zaraz o tym powiemy. W maju są urodziny taty, wiesz, i w maju zawsze tak naprawdę robimy dodatkowe wydarzenia, dodatkowe koncerty. No w tym roku wręcz niespodzianka, chyba jeszcze nie ogłoszona, a mogę ogłosić.
To bardzo proszę, będzie mi miło.
Za 2-3 dni. W tym roku oprócz Festiwalu Krakowskiego, który jest takim naszym najgłówniejszym świętem, urodzinową koncert robimy, słuchajcie, w Sopocie. Pociąg Kraków-Warszawa-Sopot w maju na urodzinki taty, a potem Sopot-Warszawa-Kraków na festiwal już cały. A w Sopocie o tyle to jest wydarzenie piękne, ponieważ chciałam, żeby to było bardzo kameralne, piękne i tak naprawdę umówiłyśmy się z Sopotem, z panią prezydent, cudowną, wspaniałą zresztą osobą, że zrobimy koncert na molo. Także będzie to, wydaje mi się,
ciekawe. To trzymamy kciuki za pogodę.
Tak, ja o czym mówię, no nie wszyscy pojedziemy do Sopotu, ale będzie ten koncert telewizji, więc zapraszam państwa serdecznie, bo wydaje mi się, że mój ojciec w tym Sopocie, no myśmy tam dzieciństwo przecież trochę spędzali, dom za X-u, plaża. Także jest to dla nas bardzo sentymentalny kącik. Moi rodzice chodzili na tak zwany Monciak, to wtedy było, jakoś to się nazywało, Złoty Szerszeń, taki był klub muzyczne. Także my mamy bardzo dużo wspomnień z Sopotem, więc zapraszam i do Krakowa, i jeżeli chodzi o wizję, na sopockie molo.
Z pielęgnowania spuścizny po tacie uczyniłaś i swoją misję życiową, i sposób na życie. No i rzeczywiście gigantyczny sukces odniosłaś, bo Wodecki Twist to jest już taka impreza, która wpisała się w tradycję. Telewizje rywalizują o to, żeby transmitować ten koncert. Odbywa się w największej sali koncertowej w Krakowie i zawsze miejsca są wyprzedane do ostatniego. Tam nie ma pustych miejsc. Wszyscy chcą u ciebie śpiewać, wszyscy chcą się mierzyć z repertuarem taty i udaje ci się zarażać kolejne pokolenia Wodeckim. Dla mojego pokolenia to, że Wodecki wielkim był, to jest oczywiste. Ale no, te najmłodsze pokolenia mogłyby w ogóle nie znać Zbigniewa Wodeckiego.
Nawet nie znają bardzo często, bo oczywiście znają to nazwisko w takiej wersji legendarnej polskiej muzyki estradowej, natomiast ale tak naprawdę twórczości nie znają, bo ich to nie interesuje, prawda? Oni są już gdzieś daleko, daleko, mają 20 lat, zupełnie inną muzykę grają, teraz jesteśmy już muzyką w świecie, a nie tylko w Polsce, więc to się, ta polska muzyka, ta polska piosenka się wymyka, w ogóle się wymyka. A tu się okazuje, że w momencie, kiedy zapraszam młodych ludzi, no tak, no bo ja jestem pomiędzy właściwie czterema dekadami fanów ojca i ta czwarta się teraz przyzwyczaja do repertuaru, a nawet szaleje na jego punkcie. Zrobiliśmy z Arkiem Stolarskim na jego festiwalu męskiego grania taki projekt, gdzie połączyliśmy ojca z muzyką, którą aranżował Kamil Pater, wspaniały, uwielbiam, i młodymi ludźmi, 20-latkami, którzy właśnie nie za bardzo znali ojca. Słuchajcie, no to było świetne i nagle się okazuje, że Wiktor Waligura, którego chłopak z Krakowa, i to fajnie, którego no, miał tam swoich fanów, ale nie tak może szeroko, no jak w momencie, kiedy zaśpiewał Nad wszystko uśmiech twój, po swojemu, co państwo tutaj dyskusyjnie odbierają zawsze, no to ma 4 miliony chyba wyświetleń. I nagle ten utwór wszedł znowu w jakieś nowe życie zupełnie. No tak, mówiłyśmy przed audycją, że jest to pewnego rodzaju dysonans między fanami, którzy chcieliby, żeby to ojciec zaśpiewał. I ja też bym oczywiście bardzo chciała. Robię co mogę, żeby ojciec jak najwięcej śpiewał na naszym festiwalu. W sensie wykorzystując jego oczywiście wokale, wykorzystując wypowiedzi. No ale nie bójmy się tego, żeby młodzi eksperymentowali z muzyką, która jest niełatwa. Nie jest to łatwa, bo tak Niejednokrotnie zdarza się, że polska piosenka, taty piosenka wydaje się wszystkim znana i tak łatwo sobie zaśpiewamy, zacznij od Bacha, łatwo sobie zaśpiewamy, lubię wracać, ale prawda jest taka, że jak już mierzymy się z tym utworem, to to wcale nie są łatwe kompozycje i no i też widzę to na festiwalu w różnych wykonaniach. No ale zadaj mi to dyskusyjne pytanie i...
To znaczy chodzi o to, że jak należy wykonywać utwory Zbigniewa Wodeckiego, czy no, w taki sposób, w jaki on je wykonywał, czy po swojemu, i tu od razu pada zarzut, że no daleko temu do oryginału.
Daleko lub inaczej, bo tak bardzo bym może nie krytykowała naszych wokalistów. Natomiast tak, i to jest, i tutaj się, zaczyna się dyskusja, i tu się wkłada patyk w mrowisko, i tu się zaczyna w sumie afera nawet czasem w social mediach. Wszyscy by chcieli, żeby ktoś zaśpiewał jak tata. A ja uważam, że właśnie nie, że tata jest tylko jeden, że ten głos jest nie do powtórzenia, że ta barwa, ale też ten... takie światełko w głosie, no nie do powtórzenia. Przecież wszyscy to wiemy i tu akurat
taka
się wszyscy zgadzamy.
Taka lekkość niebywała.
Wszyscy się zgadzamy, drodzy państwo. Od 70., 80., 90., 2000. Ojciec zawsze był ojcem i tego się nie da zmienić. Dlatego ja właśnie uważam, że cudownie jest grać muzykę ojca, cudownie wykonywać jego utwory w sposób swój.
Ja albo, nie lubię naśladownictwa. Albo w taki sposób, w jaki zrobił to Baranowski. Posłuchajmy.
A, i to jest fajne.
Teraz.
Tak, tak. I tu jest ojciec, bardzo się staraliśmy.
Ja to bardzo lubię, właśnie takie wykorzystywanie Zbigniewa Wodeckiego przez młodych twórców. W Radiu Kraków dzisiaj spotkanie z Kasią Wodecką, bo przed nami kolejna edycja Wodecki Twist, festiwalu poświęconego pamięci i twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Powiedziałaś chwilę temu, że to jest twój ulubiony utwór taty, najpiękniejszy.
Tak, tak.
Dla mnie chyba też. Dla mnie też to jest chyba
tak myślę. Tak myślę, że ostatecznie wśród tych wielkich przebojów ojca, no i tu mam na myśli oczywiście Z tobą chcę oglądać świat, ze Zdzisławą Sośnicką, Zacznij od Bacha, Izolda i tak dalej. My to nazywamy 17 utworów z klasycznego repertuaru, który wszyscy znają. To Lubię wracać jest takie ponadczasowe. Lubię wracać jest też piosenką moich rodziców tak naprawdę. Jest piosenką o Krakowie. Tak naprawdę to jest nasza piosenka, słuchajcie.
Bo ten balkon rzeczywiście był.
Tak, bo ten balkon rzeczywiście był. I to moi rodzice byli bardzo młodym małżeństwem wtedy i przyjechał, zaprosił ojciec, ponieważ zaczął już komponować ten utwór, zaprosił pana Wojciecha Młynarskiego. On do nich przyjechał, do moich rodziców, do tego domu, zobaczył tą dziewczynę z warkoczami, zobaczył tego chłopaka w tych ciemnych okularach ze skrzypcami i te pelargonie, i te, czy to były róże, nie wiem.
I to mama się nie wydarzyło. Pamiętała, czy to były pelargonie, czy róże?
Wiesz co, moja mama raczej róże, tak, tak. Ale ja myślę, że to też zostawmy literackość tego utworu. Natomiast pan Wojciech gdzieś tam wyjechał do domu w górach gdzieś tam z tym utworem, bo tata nagrywał takie fragmenciki, żeby wiadomo było, co chodzi, melodia. I wrócił z tym tekstem, czyli de facto opisywał młode małżeństwo, które zastał w tym artystycznym Krakowie i to jest ponadczasowe dla mnie, a dla państwa również, ponieważ każdy lubi wracać tam, gdzie był i to we wspomnieniach, i to w życiu, i w te miejsca, gdzie czuje się bezpiecznie, dobrze i niech to nawet będą wyobrażenia i jakaś taka pamięć wybiórcza, ale niech tak będzie. Mogę jeszcze?
Tak.
Bo wracając troszeczkę, tak ocierając się o temat, który poruszyłyśmy, czyli dyskurs na temat, kto powinien śpiewać, kto nie powinien śpiewać, czy ktoś powinien śpiewać Zbyszka Wodeckiego, a ja uważam, że tak, ponieważ nie tylko... Inaczej byśmy tylko i wyłącznie korzystali z utworów zastanych gdzieś tam w radio, w telewizji, jakiś czas koncert, a teraz mamy tego ojca bardzo dużo i ojciec śpiewa z nami bardzo często na festiwalu, na każdym koncercie. Państwo, którzy byli, to wiedzą i wypowiada się i te świetne anegdoty jest z nami podczas koncertu i jego wokale, tak jak w tym utworze Lubię wracać, są wykorzystywane, żeby jego obecność była silniejsza, ale w tym roku postanowiłam to ubarwić, tę główną galę ubarwić o utwory oczywiście Zbigniewa Wodeckiego plus jego idoli, czyli Nat King Cole'a, Bacharach'a. To jest moje dzieciństwo, to są naprawdę wybitne muzyczne postacie, od których ojciec się uczył. I teraz wydaje mi się, że na tym takim piedestale standardów amerykańskich lubię wracać zaśpiewane po angielsku, zresztą przypuszczam, że nie jeden utwór ojca, No był prawdziwym standardem. Czyż lubię wracać, nie jest naszym polskim standardem, prawda?
No jest.
No więc niech państwo już nie denerwują, że wszyscy inni będą śpiewać tylko repertuar Zbigniewa, bo będzie trzech wielkich. I oczywiście bardzo dużo utworów taty. I tata też się pojawi w naszej gali. Będzie big band, będzie po amerykańsku i po krakowsku.
Tata dużo jeździł, dużo koncertował. Siłą rzeczy w domu było go mało. Mm. Jak opowiadaliście w wywiadach z twoim rodzeństwem, chociaż to głównie ty udzielałaś wywiadów. Kiedy tata wracał, to w piżamkach biegliście się z nim przywitać. Ale jednak tata do pewnego momentu był taką osobą... No mało bliską, bo go było za mało po prostu.
Tak naprawdę w ogóle się nie. W ogóle nie. No oczywiście, że jakby biorąc tak literalnie obecność ojca w domu, to rzeczywiście go nie było, tak? Bo bardzo dużo koncertował, jeździł. Wtedy był jeszcze w modzie w trasy, więc wyjeżdżało się na trasy. Teraz te trasy są krótsze i można wracać do domu. No nie było to takie proste w latach 80., 90., więc się wyjeżdżało na 2 tygodnie. I w ogóle te koncerty były ojca też absolutnie życiem. I to jeszcze Ewa Demarczyk, to się w ogóle wyjeżdżało na wielkie trasy na początku, jak byliśmy malutcy. Prawda jest taka, że ja troszkę muszę z tym dyskutować, dlatego że ojciec był tak intensywny, zresztą państwo wiedzą, bo i dziś jest ogromnie intensywny dla nas wszystkich emocjonalnie i ta wrażliwość. Wystarczy, że wchodzi się do sklepu i słyszy się głos ojca i od razu się wszyscy uśmiechają, prawda? Bo jakby wydaje mi się, że tych wzruszeń mamy za sobą dużo, teraz jest dużo uśmiechu I jak ojciec był w domu, to był na 1000%. To był tak intensywny, że czasami po 3 dniach chcieliśmy, żeby już sobie pojechał. Bo...
Ale dlaczego?
Dlatego, że wtrącał się do wszystkiego, że było go tak bardzo dużo. No oczywiście to było wspaniałe i na to byliśmy przygotowani. Był naszą gwiazdą, zresztą mama ten piedestał oczywiście bardzo pielęgnowała. Natomiast nie mogę powiedzieć, że go było mało. W całe moje życie, mojego ojca w moim życiu i w mojej rodzinie i przyjaciół i państwa było zawsze bardzo dużo. Nie ten ojciec wychodzi rano do pracy i wraca o 19:00. I nie ma kontaktu z dziećmi, bo nie ma czasu, bo jest zmęczony. Nie mówiąc nikomu tutaj nie wchodzę w paradę. Chcę tylko powiedzieć, że czasem ten ojciec, który jest rzadziej, ale na 1000%, może być nawet mocniej. My oczywiście mieliśmy taką przerwę w tych kontaktach, w momencie kiedyś mieliśmy tam kilka, już naście lat, tak, 20, 21, każdy rozpoczynał jakieś swoje życie. Nie zmienia to faktu, że ojciec jak przyjeżdżał do Krakowa, to wszyscy musieli się stawić na kolację. I to absolutnie wszyscy. Więc tak, był to pewnego rodzaju nakaz, ale z drugiej strony wielka przyjemność. Wiadomo było, że ojciec przyjeżdża, wiadomo było, że jest kolacja u mamy i bez względu na to, kto, gdzie, jak, z kim, zakochany, niezakochany, ładnie się stawia na tej kolacji. Także
i też później chyba jako dziadek też bardzo intensywnie się...
To już po Bożemu. Wszędzie był, wszędzie. Jak tylko przyjeżdżał do Krakowa, odbierał dzieciaczki z Basztowej, ze szkoły muzycznej i te szlaki swoje mieli przez rynek Grodzką oczywiście do domu pod Wawel. No ja trochę przejęłam te kolacje i wigilie, a mieszkamy w podobnym miejscu. Zresztą tak trochę nam zależało, żeby mieszkać koło siebie rodzinnie i te szlaki pozostały i są wpisane w dzieciństwo nie tylko moich dzieci, ale również mojego rodzeństwa, a nawet przyjaciół moich dzieci, bo jak ojciec zabierał ze szkoły, to niejednokrotnie więcej tych plecaków nosił. Ja to trochę powtarzam, ale taki jest Kraków przecież. I nie jedna osoba w Krakowie, na pewno państwo spotkali ojca na Grodzkiej na rynku.
Tak. Ja nawet tatę w Gdowie spotykałam czasami.
Gdów to akurat jedno z naszych ulubionych miejsc, Dobczyce i Gdów, bo mieliśmy tam dom i jeżeli ojciec w ogóle był gotowy na odpoczywanie i potrafił to przez chwilę zrobić, to było to właśnie w tym naszym podgdowskim domu.
Tak, ale nigdy go nie zaczepiałam.
A widzisz, a tata bardzo lubił być zaczepiany. To hasło dzień bez autografów jest dniem straconym, jest prawdziwe.
Ja tylko raz jako 7-latka poszłam do Kory, do domu, po plakat i po autograf i potem już nie zaczepiałam artysty.
Naprawdę, tak? Zapukałaś do drzwi?
Widzisz, koleżanka mi powiedziała, że w klatce obok mieszka gwiazda, no to idziemy po autograf, idziemy.
No,
poszłyśmy, dostałyśmy jeszcze plakat.
Ale to cudnie, to bardzo odważnie.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Czy zdarza ci się, Kasiu, słyszeć anegdoty o tacie, takie, których jeszcze nie znałaś? Wciąż?
Tak, tak. To jest, no tata był znany z tego, że sypał anegdotami i wszyscy, którzy... Tata miał niesamowite poczucie humoru, ale też otaczał się ludźmi, którzy mieli znakomite poczucie humoru. No przecież Krzysztof Piasecki, Andrzej Meczko, Beata Rybotycka. No to są takie... O, Gąsowski Piotr. Przecież oni się super bawili wszyscy razem. Wiadomo było, że jak tata przyjedzie, to będzie wesoło i będą anegdoty. Tak zdarza mi się, bo nawet czasami przypadko... Za każdym razem, jak współpracuję na przykład z telewizją, tak upraszczając, i wchodzę do studio, obojętnie czy to jest TVN, czy Polsat, czy teraz Telewizja Polska, to zawsze spotykam całą obsadę realizatorów, dźwiękowców, kamery. Teraz byłam właśnie, którzy znali tatę i którzy znają go również z anegdot. Nie tylko wspominają, że wspaniałym człowiekiem był i fajnym, i śmiesznym, i w ogóle znakomitym, ale każdy ma swoją anegdotę. Na tatę, jakiegoś swojego spotkania, czy też wymiany zdań, czy gdzieś tata nagrywał komuś jakieś urodzinowe życzenia, bo tak się zdarzało, to ja teraz właśnie kilka dni temu byłam w Telewizji Polskiej i w Charakteryzatorni, słuchaj, usłyszałam tyle opowieści o tacie, z czego każda gdzieś jakiś żart w sobie miała. To jest nieprawdopodobne. Jestem w pociągu Pendolino i czasem przypadkowo słyszę opowieści o Zbyszku. No pełen anegdot był, sypał nimi na prawo i lewo i jest takich kilka, które przeszło, które są legendami, prawda, polskiej estrady w tym momencie.
Tak, no dowcip po tym, jak,
znają,
tak, jak trafił do piekła, czy tak, gdzieś tak. Tam. Claudia Schiffer, tak. Te sprawy.
Tak, tak, o dziadkach też różne anegdoty i no przede wszystkim o karierze, o pieniądzach. Przecież tata się strasznie bawił z tym, oby zapłacili i takie różne. No jego dystans do życia był
Ale też dystans do siebie, bo przecież miał świadomość tego, jak bardzo atrakcyjnym mężczyzną był.
A nie przypuszczam, żeby aż tak. Nie. Mój tata, to jest właśnie ciekawe, bo...
A co, nie wiedział, że robi wrażenie?
Znaczy wiedział, mu to mówiono, ale tata, ja nie wiem, czy państwo są skłonni w to uwierzyć, ale tata wbrew pozorom był skromny bardzo i dlatego chyba miał taki dobry kontakt z wszystkimi ludźmi napotkanymi na ulicy, szkołami. To mogły być małe sale, domy kultury, a nie tylko wielkie gale, gdzie się wychodzi z garderoby, śpiewa i schodzi i jest się taką gwiazdą, niekoniecznie dotykalną. Bo mój tata takim chciał być prawdziwym człowiekiem i takim był. Nigdy nie udawał, ale był bardzo skromny. Wiesz, do końca mówił, że wychodząc na koncerty ma tremę. No ale mówimy o gwieździe, która gra tysiące koncertów, w tysiącach sal i dalej ma tremę. Czyli moim zdaniem to świadczy właśnie o takiej skromności. Ja nie przypuszczam, że mój tata, ja myślę, że miał nawet kompleksy na swoim punkcie wyglądu, tak? Bo miał, to jest śmieszne, bo mój syn trochę teraz tak wygląda, takie długie nogi, szczupłe i miał dość te ramiona, on był szczupły po prostu, tak się to mówiło, żyła, więc on w pewnym momencie przez ostatnie kilka lat tata robił codziennie 100 pompek na dzień dobry, żeby te ramiona sobie poszerzyć. No, nie była to próżność, no ale może jednak trochę chciał lepiej wyglądać. Wiesz, no nie, mój tata nie, w ten sposób nie był narcyzem, no można mu różne przypisać wątki artysty.
Nie, ale co innego świadomość swojej wartości, a co innego narcyzm.
Nie, ja to nie wiem, to może trochę przesadziłam z tym słowem, różne odbicia mamy tego słowa, ale no ale cóż, no był próżny na brawa, był próżny na ludzi, jak dostał Fryderyka, to postawił mi go w kuchni na lodówce, dosłownie, na środku. Faktem jest, że u nas w domu i u mojej mamy i u mnie kuchnia jednak rządzi domem i wszyscy spotykają się w kuchni. No i ten Fryderyk stoi. Czyli jak zrobił sobie zdjęcie
z był na pochlebstwa.
Tak, to przywiózł to zdjęcie, zrobił trzy odbitki i każdy dostał swoje zdjęcie do domu, że tatuś tu z miczami. No, lubił, tak, bardzo. Ale z tym wyglądem... Ja myślę, że on bardzo, przecież wiemy to z opowieści Zdzisławy Sośnickiej i Ireny Santor, tata był taki trochę sztywny na początku swojej kariery, chodził w tym bardzo pięknie, elegancko, w tych swoich frakach nawet niejednokrotnie, nie tylko garniturach. I więc on uczył się tego luzu, ale wyszedł z człowieka skromnego i to mu chyba pozostało.
Nie byliście zazdrośni o niego, o to, że on jest taki wszystkich?
Nie, bo chyba nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. To znaczy myśmy żyli w swojej bańce i w bańce artystów zaprzyjaźnionych z tatą. I zresztą do tej pory się bardzo lubimy i przyjaźnimy. Czyli myśmy znali Andrzeja Zeuchero z rodziną, myśmy znali, no właśnie, Krzysztofa Piaseckiego, Andrzeja Mleczko z rodziną, bo spędzaliśmy tam wszyscy razem czas, Beata Rybotycka i tak dalej. Alicja Majewska oczywiście, wszystkie telefony, tata nas łączył w takie podgrupy telefoniczne. Jak siedział u kogoś, to mówił, co je, opowiadał mnie, co je u Alicji. Alicji opowiadał, co tam z Beatką, a Beatka spotykała się z nami, bo był w Krakowie i wszyscy musieliśmy zjeść rosół. Także on łączył bardzo towarzystwa. Natomiast dopiero po odejściu taty zdałam sobie sprawę, jaka to jest siła, jak jego charyzma wciąż promieniuje. I to, no, 8 lat minęło tak naprawdę. To jest moja już kolejna edycja festiwalu i on jest wciąż żywy. No, nie boję się tego słowa. Jest obecny, jest żywy, jest mocny. No więc tak, ja chyba teraz jestem bardziej zazdrosna niż byłam kiedyś, bo wszystkim nam się wydawało, że jest nasz, tylko nasz, a tu się okazuje, że jest wszystkich i to tak na porówno. No tak, tak, tak. Lubił, umiał tak robić.
A kiedy organizowałaś pierwszy Wodecki Twist, to wiedziałaś, że to, no, stanie się tradycją? Czy myślałaś, że to będzie taka jednorazowa impreza?
Nie, nie. Ja spotkałam się, to w ogóle były straszne czasy. Ja w ogóle nie pamiętam, jak do tego doszło, że się zdecydowałam. Myślę, że dlatego, że jestem z zawodu producentem i łatwiej mi było radzić sobie ze stratą. Taki sposób żołnierski, tak, że jeszcze jest, będzie. I tak ten festiwal trochę powstawał. Natomiast dostałam kilka lekcji na dzień dobry od, no, nie bójmy się powiedzieć, stacji telewizyjnych, które od pierwszego momentu już zdecydowały się na ten koncert, ale na początku dostawałam takie rady, nie rady, trochę powściągliwości. Mnie uczono, nie rób tego, to trzeba projektować na wiele lat, to trzeba zrobić strategię, to trzeba zrobić tak, tak, tak. No więc ja gdzieś tam to zrobiłam i to się udaje, ale mało kto wierzył w to, że to będzie wieloletni festiwal. A to dzięki tacie i dzięki fanom taty, którzy nas nigdy nie opuścili i nie opuszczają i tylko rosną i zawsze przyjeżdżają. I chyba ja po to robię.
Ale też wychowujesz nowych fanów i tak obserwuję innych artystów wyjątkowych, którzy odeszli i którzy nie doczekali się takich festiwali i tak trochę pamięć o nich, no, pokrywa się kurzem.
Tak, i to jest przykre. To jest przykre. Ja staram się również śpiewać piosenki innych artystów, głównie krakowskich. W sensie staram się śpiewać, powiedziała pani dyrektor. I chciałam powiedzieć, że w repertuarach naszych festiwali, oczywiście pojawiają się utwory Andrzeja Załuszki, pana Grechut i no, przecież Natalia Kukurska niejednokrotnie u nas również występowała, Ania Rusowicz. Wszystkie mamy jakieś dziedzictwa za sobą i wszystkie je pielęgnujemy. Natomiast ja jestem z zawodu producentem, więc mnie było łatwiej. Trudno obciążać spadkobierców, żeby się czymś zajęli, co jest dla nich nieuchwytliwe. No, no to trzeba jednak umieć robić. No tu było to szczęście, że ja przeszłam z filmów do muzyki. No i mam w sobie taką wielką chęć, żeby zrobić taki multinazwiskowy festiwal, żeby jednak poszerzyć, ale fani mi nie pozwalają, żeby oprócz ojca jeszcze zrobić właśnie inne sceny dedykowane innym artystom. Bardzo bym chciała.
Na dziesięciolecie Tauron Areny taki piękny festiwal. Mieliśmy tutaj koncert w Krakowie.
Koncert,
Także rzeczywiście więcej tych artystów krakowskich tam się pojawiło i to było bardzo wzruszające i okazało się, że są też tacy, którzy cudownie potrafią te utwory wykonywać.
No ja mam dziesięciolecie festiwalu za 2 lata, więc będą fajerwerki.
To już zapowiadamy, a na razie zapraszamy państwa na ten festiwal w czerwcu. 13, 14, 15 czerwca. Gala wielka 15 czerwca w Aisie, jak zawsze, ale mamy niespodziankę dla państwa.
Tak, tak, tak. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że cudowne ogrody botaniczne nas przyjęły z festiwalem i ze sceną. Ja uważam, że to jest piękne miejsce, serce, takie krakowskie serce, bo jest i pięknie, i zielono, i swobodnie, i naturalnie. I tam postawimy scenę 13 i 14 czerwca. Będzie grał jazz, jazzik. Zapraszam również Anię Rusowicz ze swoimi różnymi innymi, fajnymi, takimi big beatowymi utworami. Będzie wesoło. Zapraszam Zapraszam Państwa na 14. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na koncert Dialogi, który jest koncertem jazzowym. Tata gra tam na skrzypcach i to są utwory z lat 70. A w płycie, którą właśnie też reedytuję w tym momencie, dogrywa się do tego Leszek Moszczar. Z nami są Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, Michał Barański. No, wspaniały to będzie koncert. Każdy z nich przygotował swoje aranżacje i słyszę, że te utwory właściwie w każdej radiostacji chodzą. Nikt nawet nie wie, że to jest ta płyta, że te piękne utwory to są aranżacje utworów Zbigniewa Wodeckiego, czasem z jego wykonaniem. Ten koncert odbędzie się 14 o 19. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Ogrodów Botanicznych w czerwcu.